Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boon & Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BoonandSons.com.
4 kwietnia, godzina 19:43. Pora na nagranie najnowszego, czego słuchać. Pora spotkać się po raz kolejny i pogadać nie o plotkach, nie o tematach pobocznych, nie o rzeczach budzących niesmak lub rozbawienie, ale o muzie. Chociaż może takie emocje też dzisiaj wzbudzi.
Kto wie, nie mamy planu. Z tamtej strony, nie wiecie gdzie wskazuje, ja nie wiem czy dobrą stronę świata te wskazuje, ale...
Piotr, a na południe Polski, które jest... Musicie mi uwierzyć, że orientuje się w stronach świata... Tam jest za to w Krakowie.
To jestem ja.
Tak.
Ostrzegam przy okazji, że mój głos może dzisiaj brzmieć inaczej. Mam nadzieję, że mi nie wysiądzie.
To COVID?
Nie, to przeziębienie. Co roku jak w zegarku praktycznie wysiada mi głos, więc jeśli wiecie o co chodzi, jesteście w stanie pomóc, to mówcie, bo ja oczywiście nie jestem w stanie się zebrać do jakiegokolwiek specjalisty, lekarza bądź cokolwiek. Ale przypominam na wstępie, że mamy playlistę z utworami, z albumów, o których będziemy mówić, o których mówiliśmy w całym 2021. Już trochę godzin się tam zebrało, więc chyba warto słuchać.
Teraz o tym regularnym chorowaniu powiedziałeś, to zdałem sobie sprawę, że w tym roku nie chorowałem od ponad 6 lat po raz pierwszy zimą na zapalenie oskrzeli. Czy to przeprowadzkę z Krakowa? Chciałem zagaić jakoś o nastrój, główną myśl, jeśli chodzi o płytę z marca, ale tutaj mamy tak naprawdę koktajl z tego, co widzę, i to w przypadku każdego członka ekipy.
No tak, tak, tak. W przypadku Staszka też, bo on sobie nic nie wrzucił, więc zupełnie co innego niż reszta.
No jest to koktajl typu Bols plus żołądkowa plus Absolut, takie też.
Tomek w ogóle od tego miesiąca, od marca, czyli od miesiąca, o którym będziemy dzisiaj mówić, wrzuca swoje recenzje również na Face'a, żeby coś się działo, żeby wrzucać na bieżąco swoje myśli, bo nie zawsze ma okazję coś nagrać, więc fajnie. Jeden album, o którym dzisiaj będziemy mówić, już się jego recenzja pojawiła, to wspomnimy w trakcie. Kilka się pojawi, jakie to też wspomnimy. Jeśli miałbym określić jeden taki nastrój, jaki miałem w ubiegłym miesiącu, jeśli chodzi o słuchane albumy, no to głównie to było, minęło mi pod znakiem ulubione albumy z ubiegłej dekady, bo słuchałem sobie albumów właśnie do naszych nagrań z ubiegłej dekady, o ubiegłej dekadzie, podsumowanie dekady, no i wróciły do mnie te albumy, więc słuchałem. Praktycznie tak to wyglądało, że do tego odcinka o ulubionych albumach ostatniej dekady, który się już niedługo pojawi na kanale, słuchałem albumu, pisałem coś, wracałem jeszcze raz do tego albumu, a potem sobie przypominam, jakie jeszcze albumy lubiłem i się wkręcałem w inne. Ale okej, czy był jakiś taki jeden album, w który się wkręciłeś w marcu?
Wiesz, jak patrzę na to, co tu jest, to... Nie, tak naprawdę. A nie, przepraszam, Rob Zombie też wyszedł w marcu. No to był Rob Zombie, który wrócił z naprawdę fantastyczną, fantastyczną płytą. Gdy oglądacie słuchacie tego odcinka, recenzja powinna być już dawno na kanale. Tam już mam większość preproduktów gotowych. Michał zrobił miniaturę 2 tygodnie temu, ale wciąż nie mogę się do tego zebrać, więc na wszelki wypadek jeszcze opowiem może teraz. The Lunar Injection, Kool-Aid Conspiracy to Rob Zombie, którego znacie i kochacie od lat, może jeszcze nawet z pierwszego Hellbilly Deluxe i nawet słychać tam echa White Zombie. Gdy gitarzysta John Five opowiadał, że jest to płyta, która jest odpowiednikiem Klubu Samotnych Serc sierżanta Peppera, tak? Tylko, że dla Roba Zombie, no to bardzo mocno zagryzłem dolną wargę, ale okazuje się, że nie kłamał, że to nie było wcale na wyrost. Że tutaj jest Rob Zombie, który po prostu przypomniał sobie, że nie jest tylko i wyłącznie groteskową postacią z komiksu, kreskówki, horroru, ale jest też artystą, który przede wszystkim umie przywalić solidną piosenką. Naprawdę są tu strasznie ciężkie kawałki, ale też style naleciałości, ta karnawałowość Zombiego, której przez lata jeszcze bardziej nabierał, też da się tutaj słyszeć, tylko nie rozbija utworów, a właśnie działa na ich korzyść. John Five, który do tej pory musiał odreagowywać to, że Zombie każe mu grać ty i tak przez całą płytę, tutaj wreszcie i musiał to potem odreagować na koszmarnych, wirtuozerskich, ale koszmarnych płytach solowych z instrumentalną muzyką gitarową, która jest przecież, jak wiemy, najpotrzebniejszą rzeczą na świecie. Tutaj wreszcie mógł się wyżyć, nagrał chyba najlepszą płytę w swojej karierze. No, jestem zachwycony. Naprawdę ze słuchawek bardzo rzadko mi to wypadało.
No ja słuchałem i taka mnie myśl naszła, czy Rob gotuje tak jak gra, czyli rzuca w ścianę swoje ulubione składniki, zostawia to, co się przyklei i pospuje to wszystko niezdrową ilością sera. Ale żeby nie było, tym razem naprawdę dobre składniki się do tej ściany przykleiły, mógłbym zeskrobywać i jeść. Tak,
wiesz,
w większości.
Ja bardzo nie chcę się zastanawiać nad tym, jak wygląda kuchnia Roba, bo pamiętam jeden wywiad, gdzie on siedzi na kanapie, zaczyna tam grzebać w dreadach, opowiadając o jakimś temacie, coś mu dużego, naprawdę dużego z tych dreadów wypada i w ogóle się tym nie przejmuje, jakby to coś znika, jakby odpełzło, nie wiem. Nie zastanawiajmy się nad tym, ale mówisz, że w tym razem ci to posmakowało, tak?
Dawno nie słuchałem Roba Zombie, a jak tak sobie posłuchałem, no to nie powiem, że wszystkie utwory, w niektórych przypadkach nawet nie całe utwory, ale są takie momenty na tym albumie, że naprawdę bujałem się w rytm i słuchało mi się tego przyjemnie. Jeśli sobie wyłączyłem za bardzo skupianie się na tekście, bo jak się skupiałem na tekście, to no to właśnie, za dużo sera. Jak dla mnie. Ten ser rozpływał się i to nie zawsze był żółty ser, ale czasami taki, wiesz, śmierdzący francuski ser.
Rob Zombie za nami. Gdybyś ty miał wybrać coś, co nie było albumem ubiegłej mniej więcej dekady, ale coś, co się faktycznie kręciłeś.
Youth Code. Nowy Youth Code z King Joseph. A Skeleton Key in the Doors of Depression. Amerykański ABM-owy projekt Youth Code zaangażował w powstanie nowego albumu Tavisa Josepha Pelletiera, producenta, wokalistę, muzyka, który gra w zasadzie to, co oni, czyli ABM. Ale z ich połączonych sił powstał najlepszy album Youth Code jak do tej pory. Jestem wielkim fanem poszczególnych utworów duetu, ale trudno mi było przejść przez ich całe albumy. Brakowało mi różnorodności, a ta agresja, która tkwi w tych utworach, ta bezpośrednia wściekłość, męczyła po dłuższym odsłuchu. A A Skeleton Key in the Doors of Depression jest mocniej zróżnicowany. Wokale Josepha uzupełniają się z głosem Sary. Nie brakuje wolniejszych momentów, a te najbardziej takie jadowite, które w dalszym ciągu przeważają, kąsają mocniej niż kiedykolwiek wcześniej właśnie przez tą różnorodność. Znalazło się nawet miejsce na solówkę Matta Pajka w jednym z utworów, który ten utwór pozbawić wokali, to spokojnie mógłby się znaleźć na jednym z pierwszych albumów Nine Inch Nails.
Muszę ci powiedzieć, że ta solówka Matta Pajka, ja o niej wiedziałem, czytałem w informacjach prasowych, pamiętam, że nawet o niej pisałem gdzieś. Ale tak po czasie zupełnie mi nie została w głowie, bo jest tu naprawdę tyle fajnych rzeczy, że kto by się przejmował jakimś Mattem Pajkiem tym razem, nie? Tak, powiedziałem to. Zgadzam się, że to jest najlepszy album Youth Code, jaki słyszałem. To, co King Joseph tutaj wniósł, to bardzo, bardzo fajne rzeczy, troszkę niby łagodzące. Tę muzykę, jak na przykład wchodzą ci te Witch House'owe momenty, ale tak naprawdę sprawiające, że to jeszcze bardziej klepie. Pokochałem tę płytę i mam wrażenie, że jest troszkę za krótka nawet. Do tego stopnia, że hej, już przeleciało? Serio?
No, wręcz.
Bo to jest 28 minut, nie? Coś takiego.
Szybko. Szybko leci i fajnie, bo nie nudzi, a jest na tyle różnorodny i na tyle złożony ten album. Są nawet wolniejsze momenty, ale nie tracące właśnie na tym ciężarze i super.
Tomka zatem Wolf King z płytą The Path of Wrath. Tomek o Wolf Kingu pisze tak. Kalifornijski Wolf King to silny reprezentant Black and Hardcore, który w marcu wydał swój drugi album The Path of Wrath. Następca wyśmienitego Loyal to the Soil nie brzmi niestety tak dobrze, co zaskakuje o tyle, że za heblami zespół posadził przecież tę samą osobę. Codiego Fuentesa z Rapture Recording. Wycofano jeszcze bardziej niż na debiucie wokalu oraz nieco bardziej płaskie, piwniczne brzmienie są tak zajadłe, a riffy na tyle dobrze napisane, że The Path of Wrath nie traci jednak aż tyle impetu, jak można by jak mogłoby się to wydawać. Może owszem, trochę wykorzystuję premierę drugiego albumu Wolfking do tego, aby dać wam znać, że taki projekt w ogóle istnieje. Poza tym akcentuję raczej poprzednią płytę niż najnowszą. Nie traktuję jednak The Path of Wrath jako tylko tego pretekstu, bo znalazło się tu sporo konkretnych riffów i pomysłów na piosenki. Problem mam jednak z jej długością, ponieważ końcówka zaczyna nieco mulić. Ot, można by zejść z 52 minut, skracając niektóre traki. Na pewno jednak warto sprawdzić, ponieważ jest to jedna z ciekawszych kapel katalogu Prosthetic Records obecnie. Tak, także pamiętajcie, The Path of Wrath jest fajne, ale Loyal to the Soil jeszcze fajniejsze. No i tak, 52 minuty Black and Hardcore, to zgaduję, że faktycznie może zmęczyć.
To może teraz jakiś album, który nie męczy. Jest taki u ciebie? Krótki, szybki, konkretny strzał?
Teraz patrzę, to nie ma w sumie. Nie, ja mam same jakieś takie brzydkie rzeczy.
Kurde.
Nawet jak są ładne, to są brzydkie. Ale dobra, może Skyf, dokładnie. Widzę, że tu zaznaczyłeś z płytą Family Feast. W ogóle przy okazji tej premiery w końcu to zrobiłem, posłuchałem pierwszej płyty w całości, bo tak, sorry panowie, będę podnosił ten temat. Skuf to jest ten zespół, który zrobił sobie trochę złej prasy dosyć ciekawą akcją crowdfundingową, w której najdroższą nagrodą bodajże za półtorej kafla była możliwość zjedzenia z nimi obiadu w Ikei, bo wiecie, zespół mocno nawiązujący do brzmień skandynawskich, no to hehe, daj pieniądz, to zjemy z tobą klopsy za piątaka. I jakoś to mnie zniechęciło do ich muzyki, plus miałem wrażenie, że to jest taki kelertak w domu trochę, no bo nie ukrywajmy, był na pierwszej płycie, chociaż jak się z nią zapoznałem, to muszę przyznać, że to jest bardzo fajnie zrobione kelertak w domu. No i w przypadku drugiego albumu The Family Feast, który odpaliłem skuszony tym szkieletem Lego, nie będę ukrywał, no, mamy podobnie. Troszkę Skef próbują odchodzić od tego, od tej kwelertakozy, ale kurczę, ona im też dobrze wychodzi. Jest to album, mam wrażenie, troszkę bardziej z jednej strony czerpiący z black metalu, w innych miejscach z kolei wręcz za bardzo hardkorowy, jak na mój gust, ale nie mogę powiedzieć, żebym się nudził, żebym się męczył i chociaż mało mi tak naprawdę zostaje w głowie po tych piosenkach, to cholera, tak do odpalenia sobie, do posłuchania, żeby po prostu coś fajnie energetycznie poklepało, to jasne, jak najbardziej polecam.
Ja się nie mogę cały czas przekonać, ale to z tego względu, że słyszę Skow, nachodzi mnie ochota na debiut Kvelertak i przerzucam się po prostu na Kvelertak, no bo skoro Kvelertak to potrafi zrobić lepiej, no sorry chłopaki, no po prostu no nie potrafię, mam za duży sentyment do debiutu Kvelertak i wystarczy, że usłyszę coś podobnego i od razu mam ochotę wrócić do zapętlania go, a tutaj jest na tyle tych podobieństw, że trudno jest mi przesłuchać więcej utworów, żeby nie wrócić, a jak słucham więcej, to mam takie trochę poczucie, że mi czegoś brakuje, że więcej jakichś melodii by się przydało, że więcej, nie wiem, okrzyków, ale tutaj już odchodzę w stronę tego, że bardziej bym chciał, żeby brzmieli jak Kveler, tak?
Więc no właśnie, tutaj
to też
chyba
nie jest dobre. I no nie, no trudno mi. Nie dlatego, że jest zła muzyka, tylko dlatego, że kurczę, za mocno, za bardzo wciąż mi ten Kveler tak siedzi. Podobnie zresztą, z nieco innego powodu, mam z albumem rzuconym przez Tomka, co prawda jako shoutout, bo będzie pisał recenzję na naszego Peja. Chodzi mi o Denzela Carey z Kenem Beatsem Unlocked 1.5.
Okay.
Ponieważ bardzo lubię tę epkę, jedna z moich najczęściej słuchanych rzeczy w zeszłym roku, to jak słyszę te remiksy, to ja tam słyszę te utwory, i nie chce mi się za nic już słuchać tych remiksów, chce mi się słuchać tych utworów. I mam takie, no okej, okay, fajny remiks, ale ja wolę oryginał. Mm-hmm. Sobie ten oryginał odpalę. I no trudno, no nie mogę się przekonać po prostu. Mam taką blokadę do zespołów, które brzmią podobnie do zespołów, które bardzo lubię, albo do remiksów utworów, które bardzo lubię, bo nie jestem w stanie wyłączyć oryginałów sobie w głowie.
Tak już idziemy tym tropem, to ja tylko rzucę szybki shoutout od siebie. Będziemy to mieć z głowy. Memoriam wypuścili nową płytę zatytułowaną To The End. I właśnie no, tutaj z kolei punktem odniesienia jest Bolt Thrower, tak jak Frozen Soul i Chainsword jakoś strasznie mi siadły. Ten album no jest fajnie, ale trochę mniej. Właśnie tu już mam wrażenie, że to jest troszkę za bardzo chcemy być jak Bolt Thrower i zresztą oni mają prawo, tak? Ale to już jest Czegoś tutaj brakuje. Dobra.
To może teraz od siebie wrzucę powrót po 13 latach z nowym albumem Genghis Throne. Na tej eksperymentalno-mafkerowej scenie zespół niemalże kultowy, no i powrotny album Dream Weapon.
No
w przypadku ich powrotu jest więcej elektroniki, mniej koru, czy to grind, czy to maf, czy to czegokolwiek. Przechodzi się przez ten album płynnie. Jest on bardzo fajnym takim albumem, tylko że w tle. Bo ta senna atmosfera jest sprawnie zaaranżowana, a partię perkusji Nika Jacyszyna, którego Genghis Throne wypożyczyli z Sumac, z Baptist, w fenomenalny sposób uzupełniają syntezatorowe plumkanie, i tak jakby prowadziły dialog między sobą. Wciąż, skupiając na tym albumie pełną uwagę, można zacząć odpływać myślami od muzyki. Nie dlatego, że to jest zły album, ale no, miałem ochotę po prostu, słuchając, potrząsnąć Genghis Throne i powiedzieć im: a, przestańcie w końcu tak grać, tak płynąć, dorzućcie trochę tego metalowego żelastwa, bo przydałoby się.
No właśnie, ja jestem rozczarowany, bo się spodziewałem tutaj, tutaj się naprawdę spodziewałem fajerwerków. Bardzo dawno nie trafiłem chyba na płytę, wobec której faktycznie miałbym jakieś takie, wiesz, oczekiwania, że spodziewam się wodotrysków, laserów i tak dalej, a tutaj spodziewałem się i kompletnie ich nie dostałem. Dla mnie jest to album bardzo niezapamiętywalny, jakiś taki, no nie wiem, może on zyskuje po dłuższym obcowaniu, ale na razie w ogóle mnie nie zachęcił, żeby do tego doszło.
No to podobnie u mnie.
Jest zbyt mdły. Tam wszystko się zgadza, ale gdyby jeszcze właśnie tak jak mówisz, dodać czegoś, co wyciągnie jakiś wątek na wierzch, co podkręci to trochę, doda pikanterii, to by bardzo zyskało, a tak no...
Gdyby to był pierwszy album, to byłbym zachwycony, no ale Genghis Throne to nie jest nowa ekipa i wiedzą, jak tworzyć eksperymentalną muzykę, więc... Cholera, czemu tak bezpiecznie? Co dalej od ciebie?
Bardzo chcę mieć jedną nazwę z głowy, ale to na potem sobie zostawimy. Teraz może Wolven Nest z płytą Temple. Wolven Nest to takie nietypowe połączenie roadburn rocka, doom metalu, ale z duchowością bardzo, bardzo kierunkowaną gdzieś tam na black metal. Tu jest naprawdę dużo czerni. Może się wam ta muzyka kojarzyć z Dolch, to w pewien sposób muzyka rytualna, bardzo mantrowa, snująca się i kurde, tutaj trochę jest na tej płycie tego snucia się za dużo, trochę za dużo właśnie jest przeciągania i takiego samozadowolenia w tym, co zespół robi. Wcześniej bardzo mi się to podobało, tutaj mam wrażenie, że ten materiał jest naprawdę wymęczony miejscami, bo są momenty, w których naprawdę jestem zakochany. Gdy ta płyta jest świetna, to jest tak dobra, że no... Nic lepszego pewnie w tym miesiącu nie usłyszycie, ale z drugiej strony, gdy pojawiają się dłużyzny, to się zsuwa w takie bagno przeciętności i trochę mnie to smuci, ale cholera. Zespół ma ogromny potencjał, to na pewno słychać. Gdyby wywalić stąd, nie wiem, dobre 15, 20, może nawet minut, bo płyta trwa godzinę i 17, no to wydaje mi się, że dużo by ten materiał nie stracił. Bardzo fajny jest fit z King Dudem w ogóle. Generalnie druga połowa płyty dużo bardziej mi się podoba.
Ja niestety nie miałem jeszcze okazji posłuchać. Pamiętam, że bardzo mi się ten singlowy utwór podobał.
Tak, Disappear po prostu zjawiskowy, absolutnie. I gdy udaje mi się utrzymać taki klimat, to jest mega. Zdarza się im po prostu też tak międlić i to do niczego ciekawego nie prowadzi.
Zastanawiam się, czy jest taki album u mnie, który tak męczy i nie może... Tak, jest. Oprócz Genghis Throne oczywiście. Powiedziałbym, że nowy Shushu. Oh no.
Tak, zgoda. Pełna zgoda.
Miałem też wysokie oczekiwania. No nie mogłem się doczekać, no bo wow, bardziej przystępne Shushu. Miła odmiana po Girl with a Basket of Fruit. Myślałem sobie po usłyszeniu singlowego Rumpus Room, że no, wskakuje do hype pociągu. Zapowiadał się eksperymentalny album, taki pełen energii, przebojowy wręcz momentami. No i... No wystarczy sobie posłuchać tego utworu. Refren zapada w pamięć. Tymczasem cała reszta albumu jest boleśnie nudna i taka do zapomnienia w zasadzie. Nie mówię, że nie zdarzały się ciekawe momenty. Jest chociażby utwór z Chelsea Wolf, który wykorzystuje jej potencjał głos w ciekawy sposób. No wiadomo, nie słucha się już dla hitów, dla przebojów, ale mimo wszystko łudziłem się, że będzie na tym albumie nieco więcej energii. No bo był ten singlowy Rumpus Room. I on naprawdę tak mnie nastawił na coś takiego, że przynajmniej będzie tam kilka takich utworów. Był tylko ten jeden, a resztę to takie trochę smęty.
Nic dodać, nic ująć. To może coś od Tomka teraz. Coś, gdzie smętów na pewno nie będzie. Gdzie jest tylko adrenalina, gdzie jest pęd. Pupil Slicer z płytą Mirror. Ja bym ją też wpisał tutaj totalnie, ale Tomek mnie ubiegł. Polecając wam Wolfking, stwierdziłem, że to jedna z lepiej reprezentujących Prosthetic Records kapel obecnie. Niniejszym przedstawiam drugą, tym razem jedną z najciekawszych metalowych, jakie przyszło mi ostatnio poznać, czyli Pupil Slicer. Brytyjczycy serwują cholernie inteligentną, wyważoną, zróżnicowaną kompozycyjnie mieszankę math, death metalu, power violence czy metalcora po linii z Converge. Brytyjczycy doskonale wiedzą, kiedy pomysł na track zamknąć w mniej niż 2 minutach, ale też nie boją się wycieczek w dłuższe, niemal 7-minutowe. Mirrors to płyta nowoczesna, wypełniona wieloma rażącymi dźwiękowymi smaczkami, nie stroniąca od zajebistych riffów, o które ostatnio w każdym z gatunków, do którego Pupil Slicer nawiązują, ciężej niż kiedyś. Producent albumu, Pedram Valiani, to na pewno nie Kurt Balu, ale umiejętnie ujął tu sound legendy z God City Studio, który do takiej muzyki pasuje idealnie. Na szczególne wyróżnienie zasługuje też Katie Davis, sprawdza się bowiem jako doskonała gitarzystka, wokalistka i autorka niezwykle przenikliwych tekstów. Słowa "forcing habits for vicarious pleasure in those who hate unfamiliar traits" stał się moim ulubionym opisem relacji międzyludzkich, jakie obserwuję w najbliższych, otaczających mnie grupach społecznych, a jest ich całkiem niemało. Zresztą, jeśli coś nazywa się Pupil Slicer, to nie może być złe. Zgadzam się z tym, co Tomek napisał. Jest to muzyka nie tylko dla fanów psa andaluzyjskiego.
Jaha.
Kolejna bardzo dobra, tym razem równa dla odmiany płyta, czyli Dune z płytą Etemen Enka. To jest ich drugi album. Niby pochodzą z Wielkiej Brytanii, ale tak naprawdę to jest skład dosyć międzynarodowy. Ich pierwsza płyta to było takie dziwaczne połączenie, które nazwałbym progresywnym sludge'em. I wiem, że część z was może się teraz skrzywić przed monitorami, przed ekranami, ale akurat w ich przypadku to jest uzasadnione. Jest tu trochę Gojiry, trochę Mastodon i co ciekawe, to muzyczne podobieństwa mają odzwierciedlenie również w tekstach, bo Dune lubią i science fiction, i ekologiczne, humanitarne przesłanie. I tak jak na pierwszej płycie mieliśmy troszkę nawiązań właśnie do, cóż, pustynnej planety, tak tutaj wybiegamy trochę w przyszłość, pojawiają się takie tematy jak kryzys migracyjny, a Dune jeszcze ciekawiej gra. Właśnie uwalnia się od tych, od bycia melanżem tylko dwóch stylistyk i udaje mi się wykuć coś naprawdę swojego, naprawdę świeżego i macie takie wrażenie, że hej, chyba to już gdzieś słyszałem, ale jeszcze nie w ten sposób. Nie dokładnie coś takiego. Naprawdę bardzo, bardzo polecam, jeśli lubicie nowoczesny metal, który szuka na siebie pomysłu, który ten pomysł znalazł, który lubi go rozwijać. To jest naprawdę jeden, moim zdaniem, z najważniejszych zespołów, które potencjalnie mogą wybuchnąć za parę lat i stać się kimś naprawdę, naprawdę wielkim. Mają na to potencjał.
No albo jakby grali te 10-15 lat temu, to do tej pory już byliby wielcy. Niesamowicie obrazowa muzyka. Słuchając, ma się wrażenie takiego uczestniczenia w opowieści i o kilka poziomów lepszy album niż ich poprzedni.
To u ciebie jest coś równego i przyjemnego?
Nie wiem, czy tak da się nazwać te rzeczy, które mi zostały, ale przyjemne jest z pewnością Raw Plastic, Waiting Till Summer EP. Raw Plastic już wspominaliśmy, ich demo w zasadzie przy okazji wspominek z grudnia styczniowym, czego słuchać. Duet szybko uwinął się z epką, która czerpie, jeśli chodzi o muzykę, jeśli czerpie o z lat 90., z 90-sów, grunge, alternatywny rock, ale sięgając przy tym do surowego brzmienia, do surowej produkcji 80-sów. Więc połączenie fajne, a wpisując się w ten trend grania tak 90-sowo, grunge'owo, alternatywnie, przy tym robią to na swój sposób, sięgając do takiego brzmienia, więc fajnie. Z chęcią usłyszę, co będzie dalej.
Ja nie jestem zwolennikiem takiej muzyki, ale to mi naprawdę zaskakująco przyjemnie minęło. Waiting Till Summer. Przekładamy się wszyscy do tej deklaracji. Nie wiem jak u ciebie, u mnie wczoraj waliło gradem, a w nocy była ujemna temperatura. Więc przykładam się, jak najbardziej też czekam na lato.
Skoro już grad, ujemne temperatury, to może wspomnisz coś o balladzie w armii?
O balladzie w armii planuję szerzej wspomnieć w recenzji. Mówiąc tylko, rzucając hasło, że taka płyta wyszła póki co. Warmia to zespół z Warmii, grający pogański black metal, przynajmniej na swoich dwóch pierwszych płytach, z czego druga z martwych bodajże. Nie, bo one miały takie memiczne tytuły. Z martwych to był debiut, z tego co pamiętam, a drugie to było Wcielenie, coś takiego też zapisane w taki zjebany hunterowy sposób.
No, Wcielenie.
Wcielenie, tak. Ja też lubię zespół Kły, ale ballada jest płytą dużo bardziej zróżnicowaną. Tutaj Warmia pokazuje nam się ze strony, którą mogliście już troszkę kojarzyć, ale chyba nie robili jeszcze tego z takim wdziękiem. I wreszcie wyszli trochę z tej warmińskiej szopy, która no, na pierwszej płycie może była fajnym gimmickiem, ale na drugiej moim zdaniem zabiła dynamikę wielu utworów. Tutaj wreszcie jest w tej muzyce dużo więcej barw, ale więcej w recenzji.
Co dalej od Tomka?
Guedra Guedra z płytą Vexillology. O tym, że Guedra Guedra to sceniczny wariat, można szybko przekonać się oglądając jego doskonały boiler roomowy set z Atlas Electronic w Maroku, skąd zresztą pochodzi artysta. Występ świetnie określony jest jako podróż From Psychedelic Vintage to Global Bass. I tak chyba najprościej opisać muzykę, którą producent zamieszcza na płytach. 12 tracków, jakie znajdziecie na tej najnowszej, oferuje charakterystyczną dla Guedra Guedra dźwięki. Przysiągnięte głębokim basem afrykańskim etno, szybkie, o mocno rejwowej proweniencji, ale też otulone ciekawym house'owym futerkiem. Dzięki temu słuchacz ma czas odetchnąć i rozpłynąć miło, dając jednocześnie ponieść się rozbudzonej muzyką wyobraźni. Aha, jeśli ktoś przestraszył się określenia etno, to zaznaczam, że daleko temu do nędznych prób łączenia folkowych dźwięków z elektroniką w wydaniu choćby polskim, ale nie wypadło typu góra. Etno i elektro jest ze sobą połączone na czarnym lądzie od dawna i dość mocno. Dlatego nie ma tu mowy o położeniu pierdzącego, sajtrensowego bitu pod dziaderskie szampolenie na rozklekotanej skrzypce z okresu dynastii Przemyślidów. Wręcz przeciwnie, Vexillology to muzyka spójna, pełna emocji i energetyczna jak guarana, a nie futer.
Z chęcią usłyszałbym recenzję górala od Tomka.
Oj, tak.
Trzymam za to kciuki, żeby to się kiedyś stało.
Mam nadzieję.
Tymczasem może wspomnimy kilka albumów, o które Tomek chce zrecenzować. Na Facebooku planuje zrecenzować grupy Mielski, Do Wesela się zagoi, Ciśnienie, Radio Edit oraz Visionist, A Call to Arms. Więc obserwujcie nas na Facebooku, bo tam te recenzje Tomek planuje zamieścić. Myślę, że nawet prędzej niż na YouTubie. Recenzja Tomahawk, Tonic Immobility, bo wiadomo, na fejsie łatwiej jest coś napisać niż nagrać, zmontować i wypuścić na YouTubie.
O, a propos.
Propos?
Wczoraj odświeżałem sobie Crank 2 High Voltage. Po wielu, wielu latach nic już z tego filmu nie pamiętałem i wciąż jest najlepszy na świecie, ale zorientowałem się, że tam muzykę robił Mike Patton.
No.
Tak mi kilka klocków skoczyło na miejsce.
A to nie pamiętałem. To był pięknie To jest wszystko. Ten film jest w skali 1 na 10, jeśli chodzi o przekombinowanie i dorzucanie do pieca poza skalą 11. Ale dobra. Ode mnie już zostały same shoutouty. A z recenzji, które Tomek już zamieścił, no to jest Pył Farwater. Od siebie dodam tylko, że jak Pył przekształci się z tria w kwartet, to podziałało to tylko na ich korzyść. No i więcej w zalinkowanej w opisie recenzji od Tomka polecam przeczytać, bo Tomek to lepiej opisał niż ja byłbym w stanie tutaj to powiedzieć. Widzę, że od ciebie są jeszcze 3 nieszatauty, więc może zabierzmy się za któryś z nich.
Przenieśmy się w takim razie do czasów mrocznego średniowiecza. Wyobraźcie sobie płytę opowiadającą o czarnej śmierci, o ludziach ściganych przez inkwizycję, o rycerzach wyruszających na wyprawy, z których tak naprawdę nie mają szans wrócić, o świecie brzydkim, tajemniczym i przesiąkniętym jakąś taką zgnilizną, ale też z drugiej strony świętością. To jest płyta Dies Occidendum i chociaż skojarzenia właśnie z tym dziwacznym średniowieczem pewnie powędrują w stronę metalu szybko, czy Dungeon Synthu, to tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie przeciwnym, bo taką płytę nagrał DJ Max The Black Goat, czyli producent związany chociażby z Cypress Hill. Jeśli właśnie chcielibyście usłyszeć taką dziwną opowieść sprzed wieków, ale na hip-hopowych bitach, to wjeżdżajcie. Mi się strasznie tej płyty dobrze słucha. Nie spodziewałem się kompletnie czegoś takiego w ogóle. Nie wiedziałem, że DJ Max nagrywa takie rzeczy, bo nie śledziłem jego kariery poza Cypress Hill i cholera, no naprawdę jest to coś innego.
Zamiast rapowania tutaj są wstawione jakieś fragmenty ze starych filmów, tak to przynajmniej brzmi, trochę mi się to skojarzyło z niektórymi samplami, których używa Street Sects w ten sposób. Jednak oprócz tego mogę się założyć, że pod koniec Entoint DJ Max, nie piszcie Max, M-A-X, tylko my u G-G-S-y, samplował w tym utworze Antoint gumowego kurczaka. Wiesz, tego, tak, który po naciśnięciu wydaje ten irytujący dźwięk. To brzmi dokładnie jak to, ale czego by nie mówić, wie on, jak kreować atmosferę.
Także jeszcze raz obrazy Bosza na hip-hopowych bitach. To jest właśnie ta płyta.
A jeszcze taka ciekawostka. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale doceniają go jak mało kto młodzi ojcowie.
Co?
Jak sobie wejdziesz na jego Bandcampa, pod okładką masz zdjęcia osób, te awatary, osób, które kupiły album. Naliczyłem z 5 albo 6 facetów, którzy na profilowym mają swoje zdjęcie z dzieckiem.
O.
Więc wiesz, to są tylko faceci, którzy mają takie zdjęcie, a kto wie, ile jeszcze z nich tam jest, takich, których nie ma. Więc ciekawy fenomen, że akurat do nich tak to trafia.
Ciekawe.
Tomek jeszcze ma 3 albumy nieshoutoutowe, więc może coś z nich.
Hennessy, Garaboncja. Węgrzy z Hennessy grają black metal smutny, można pokusić się wręcz o określenie depresyjne, ale w przeciwieństwie do większości zawodników tej ligi dostarczają słuchaczowi piękne melodie, które tak samo smucą, jak i wpadają w ucho. Bliżej im jednak do nurtu post niż melodyk, co udowadniają swoim najnowszym wydawnictwem, drugim pełnowymiarowym albumem Garaboncja. Nie tracąc stricte black metalowej tożsamości, o surowym, truskulowym brzmieniu ładują do swoich kompozycji klimatyczne klawisze i smyczki, o których ostatnie, co można powiedzieć, to cheesy. Jeśli w waszych sercach jedyną porą roku jest jesień, to warto odpalić Garaboncję i uronić łezkę lub dwie, a w zasadzie 7, bo tyle kompozycji Węgrzy zamieścili na swojej najnowszej płycie ozdobionej pięknym artworkiem Rodrigo Almenagra, idealnie odzwierciedlającym ten klimat. A że klimat w muzyce Hennessy jest niezwykle istotny, tym bardziej polecam zwrócić uwagę na te i inne prace hiszpańskiego grafika.
Czyli co, przy każdym utworze single tier?
Tak jest.
To może już polećmy tymi shoutoutami ode mnie. Myślę, że warto, żebyście sprawdzili sobie, nie wiem jak to się czyta, Duch Gór, a może Duch Gór od Odry.
Też mi to spędzało sens powiek. Nie wiem, czy to jest po kaszubsku, czy... Chyba nie.
Nie wiem, nie znalazłem tego w wyszukiwarce. W każdym razie nie spodziewałem się, nie sądziłem, że dane mi będzie to kiedykolwiek powiedzieć, ale Odra eksperymentuje, bo serio, to nie jest rzecz, której możecie się po Odrze spodziewać. Żeby nie było, Odra w swojej niszy nie ma sobie równych. Każdy ich następny album czerpie to, co najlepsze w gatunku. Robi to wyśmienicie i nawet jeśli, wiecie, spodziewacie się, że dostaniecie kolejną Odrę, no to wiecie, że to będzie dobry album. No a tutaj dają sobie przestrzeń do próbowania nieco innych rzeczy. Na pierwszym utworze z tej trójutworowej epki do smolistego sludge'u wlewają taki paskudny, siarczysty Black Doom. W drugim z kolei z tej głębiny piekła wchodzą do zadymionej piwnicy, żeby grać post-cold wave. No i z kolei potem na koniec zaskakują post-blackowym 14-minutowym walcem, no i z każdego z tych utworów wychodzą obronną ręką.
Tak, to jest naprawdę bardzo ciekawe, co tutaj się dzieje. Cóż, ja jeszcze muszę spędzić trochę więcej czasu z tym albumem, bo słuchałem chyba dwóch pierwszych utworów. To może ode mnie teraz Abjection z płytą Malignant Deviation. Death metal ciężki jak czołg, to jest zaledwie epka, ale i tak rozwalcuje was z łatwością. 6 utworów w metalu śmierci, który gra w tych klimatach. Lucifer, Grave Miasma, Nie jest to nic specjalnie odkrywczego, ale chyba nie ma być. Ja polecam po prostu jako taki wpierdol miesiąca.
No, ja się trochę zawiodłem. Spodziewałem się, że będzie coś więcej. A dostałem taki death metal z cyklu death metal. Po prostu.
Wiesz, ja strasznie, jeśli chodzi o specyficzne brzmienie w death metalu, łatwo mnie kupić. I właśnie takie pod Grave Miasmę trochę. I tutaj to jest i... Już nie zwracam nawet takiej uwagi na riffy, tylko ładnie to tam pracuje ten motor po prostu pod maską i ładnie warczy. Nie wymagam dużo więcej, ale też nie są takie zachwyty po prostu solidne granie. To od Tomka jeszcze. Maelstrom z płytą Rhizome. Jeśli tęsknicie za tym, co w swoim katalogu na początku istnienia zawierał Warp Records, ale też nie obce są wam wypełnione dymem technopiwnice, to Rhizome jest dla was idealne. Glicze i trzaski, sączące się spod basu i poszatkowane sam, oraz kwaśne i metalicznie brzmiące perkusjonalnia Maelstrom idealnie spaja z soundem modularnych syntezatorów. W efekcie, słuchając płyty, człowiek ma uczucie nieustannego otoczenia dźwiękiem, które dostaje się do niego z różnych stron i czasem wręcz przepływa przez jego ciało. Najnowszy album dość znacznie różni się od dwóch poprzednich. Nie słyszycie tuż nawiązań do wczesnego Orbital, które emanowały z Alfa, tańczącego w undergroundowej spelunie, w której pigułki możesz kupić spod laty. Na pewno nie ma też w sobie tyle kwaśnego industrialu oraz gęstego, zimnego powietrza, ile Her Empty Eyes. Maelstrom swoje chore pomysły łączy teraz w dziwaczną, zagmatwaną układankę, której zasad najpierw trzeba się nauczyć, bo potem... ewentualnie możecie podejść do próby rozwiązania. Najwięcej przyjemności dostać można jednak wtedy, kiedy nie racjonalizujecie tych dźwięków, ale dajecie się im po prostu ponieść.
Żeby nieco wrócić do przyjemnych rockowych piosenek, co powiesz na Death From Above, Is For Lovers?
Nigdy nie byli moim ulubionym duetem.
No, rozumiem, ale podejrzewam, że zespół, który był twoim ulubionym, który jest twoim ulubionym duetem, mimo wszystko czerpie trochę od nich.
Myślisz, że słychać ten Death From Above w Bolcerze? Nie, no.
Myślałem, że ci chodzi o Royal Blood.
Słychać.
Teraz.
Tak. No słychać właśnie. Royal Blood, kto te patenty jednak. I na tej płycie też słychać, że to właśnie Death From Above są autorami tych. Oryginalnymi.
No ciekaw jestem tylko, czy po tym albumie Royal Blood też się zainspirują, bo Death From Above trochę odchodzi i poszukuje. Nie jest to jeszcze, podejrzewam, ostateczny jakiś kierunek i coś sobie ostygło, ale próbują. Zmienili wytwórnię, która dała im nieco przestrzeń do takich eksperymentów. Nieco więcej syntezatorów jest, które są w zasadzie dosyć bezpieczne i myślę, że mogliby nieco bardziej poeksperymentować. No i wciąż bardziej lubię ich poprzedni jeszcze album, no ale tutaj widać, że coś się dzieje, coś się gotuje i tylko trzymać kciuki, żeby tym razem sobie nie robili przerwy i nagrywali, próbowali i coś się tam działo.
Od Tomka Kuba Knap i płyta Napazane. Po uprożnieniu wszystkich niedopitych butelek i zmianie trybu życia, Kuba Knap wydoroślał znacznie również jako raper. To dobrze, bo powielane na każdej płycie melanżowo-kacowe historie i takie samo podejście rapera do opisanego świata zaczynały nieco męczyć. Teraz, gdy Knap przelewa swoje przemyślenie na mikrofon, to żart jest ciekawie spuentowany, jak chociażby w utworze Och, jak to brzmiało. Kpina okazuje się dającym do myślenia sarkazmem w Masz Farta, a powroty do przeszłości zamglonej przez promile i wiek nie tracą boomerstwem, jak na przykład w Kiemoncini. Nieco przestraszyłem się, gdy usłyszałem, że do prawie każdej piosenki partię gitary dograł niejaki Kieras. Nie chodzi mi tu o tego konkretnie muzyka. Po prostu świadom jestem, jak takie pomysły kończyły się w polskim rapie wcześniej. Zlękłem się, byłem, że przyjdzie mi słuchać Kuby na tle płasko brzmiących, nie korespondujących z rapem nudnych melodyjek. A tu proszę. Kieras swoim muśnięciem intrygująco rozwinął produkcję Boniego Larnesa i Scratchy DJ-a Lema. MC zmienił taktykę i zupełnie odwrotnie niż w poprzednim roku, kiedy to wydał dwie całkiem dobre płyty, teraz postanowił ograniczyć ilość rejestrowanego materiału, co odwdzięczyło się jakością. Cytując samego Knapa, jedni całe życie podróżują z domu dokądś, a inni nie wiadomo skąd do domu. Zawsze czułem się w tej drugiej grupie. Na płycie Namazane nie dość, że jest świadom po co idzie, to jeszcze wybrał zdecydowanie dobry kierunek. To ode mnie przedostatnią propozycją będzie zespół The Crown z płytą Royal Destroyer. To jest natomiast dawka nie tyle w pierdolu, choć ten jak najbardziej tutaj też dostaniecie, ale właśnie tego metalu wymachującego mieczem rozpędzonego na koniu, któremu strzelają płomienie z pod kopyt i z oczu. Tytuły takie jak Motor Death, jak Scandinavian Satan, no powinny wam chyba tutaj powiedzieć, na co się szykujecie. Death metal z naleciałościami thrashowymi, niepodrabialną skandynawską melodyką, rozpędzony i mimo takiego, powiedziałbym, kierunku exploitation, też dający się naprawdę słuchać na poważnie, ale jeśli podejdziecie do tego w wyłącznie rozrywkowy sposób, to z kropelką czegoś mocniejszego myślę, że może być tylko lepiej.
Live fast, die young, chciałoby się powiedzieć. To proponuję Lingua Ignota, Agnus Dei. Lingua Ignota zainspirowana legendami muzyki barokowej, tym razem odziera ich dzieła ze wszystkich ozdobników, zostawiając szorstki, bezlitosny hałas.
No dobra, to u mnie to, przed czym tak uciekałem. Zespół o nazwie Sezamkowa z płytą pod tytułem Pirates of Truth. Dostaliśmy na maila właśnie prośbę o zapoznanie się z tym materiałem. Obiecałem, że się zapoznam, ponieważ bardzo zaintrygowała mnie ta nazwa i tam było dużo odwołań do AC Drinkers, do Illusion, do tego typu grania. W dodatku w połączeniu z miniaturami, które zespół sobie wybrał na YouTubie, zastanawiając się, czy gra metal, czy może jednak rocka, nie nastrajał mnie zbyt pozytywnie. I muszę powiedzieć, że bałem się trochę na wyrost, może byłem za bardzo uprzedzony. Nie jest to wcale złe, zwłaszcza jak na powrót po tylu latach. Jakoś tam się próbuję odnaleźć w realiach tego polskiego, troszkę nowocześniejszego metalu, chociaż niby to jest jeszcze materiał z tamtych czasów. Nie jest to muzyka, wydaje mi się, adresowana do mnie, ani trochę, bo tutaj jakby no, cały czas działa ta siła uprzedzeń. Polski trash to nie jest coś, co kiedykolwiek mnie kręciło w jakikolwiek sposób. Nie no, to chyba tyle o Sezamkowej. Jeśli właśnie lubicie klasyków polskiego grania, tego powiedzmy Juvenalia Premium, ale bez kretyńskiego humoru, to bardzo możliwe, że Sezamkowa wam siądzie.
Posłuchałem też ciekawości. Wydaje mi się, że Sezamkowa, czy może Sezamkowa, wciąż jest myślami w ubiegłym wieku. Nie są to te 90-sy, które ja lubię, ale wiem, że jest sporo osób, które będzie się dobrze bawić, słuchając ich nowej muzyki. Wspominając Woodstock 99, młodość w latach galopującego kapitalizmu, to jest dla nich album idealny.
No. Ja mógłbym ten wywód skrócić do tego, że jestem w szoku, że nie dostaliśmy raka, ale nie, no naprawdę nie jest to koszmarna płyta. Jeśli możecie to traktować jako rekomendację, to tak to właśnie traktujcie. Dobra, Michał, ostatnia pozycja na dzisiaj.
Ostatnia pozycja to spojrzenie z 10 piętra, 10th floor, Sunset, projekt Macieja Śmigrockiego z Toe Arm. Co mogę powiedzieć? Syntezatory plumkają, mam fajnie.
Mam nadzieję, że wy też będziecie mieć fajnie, trochę tych płyt w tym miesiącu jest. Na pewno o jakimś albumie zapomnieliśmy, na pewno coś pominęliśmy. Może powiedzieliśmy jakieś bzdury, piszcie w komentarzach, od nas to wszystko.
Ja idę zjeść ogromną łyżkę miodu, żeby sobie poradzić z gardłem, które już czuję.
Wam życzymy melomańskich wrażeń, Michałowi zdrowia. Widzimy się już wkrótce.
Cześć.
This holiday season we all wish for hope and healing. Patients and families who spend their holidays in the hospital deserve a reason to believe in first steps, in giggles, high fives, and hugs. Children's National Hospital provides world-class care and groundbreaking research for kids across our community. Please donate today. Give kids a reason to believe in healthier futures. Visit childrensnational.org/holiday. That's childrensnational.org/holiday.